Mamy bardzo poważną misję przed sobą. Misję związaną z internacjonalizacją polskiego szkolnictwa wyższego i robimy to zarówno w wymiarze instytucjonalnym, czyli poprzez współpracę z różnymi podmiotami zewnętrznymi, siostrzanymi agencjami, które mają ogromną tradycję. Wystarczy spojrzeć na niemiecką agencję DAAD, która ma ponad 100 lat tradycji i staramy się jak najbardziej to robić na gruncie polskim, właśnie w wymiarze budowania takich sieci połączeń, czy sieciowania studentów zagranicznych i studentów polskich, budowania dialogu międzykulturowego, to Rzeszów jest doskonałym miejscem, bo też ta naturalna bliskość granicy powoduje to, że reakcje interkulturowe są naturalne.
Profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.
Dzień NAWA organizowany na Politechnice Rzeszowskiej jest wydarzeniem dedykowanym nie tylko społeczności naszej uczelni, ale także innych uczelni. My nie odstajemy od zagranicznych środowisk akademickich, chcemy po prostu pokazać im nasze osiągnięcia i dowiedzieć się, co oni robią, być może znaleźć punkty wspólne, abyśmy mogli wspólnie realizować pewne aktywności.
Profesor Paweł Chmielarz z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Pana doktoranci mieli okazję dzięki programowi NAWA wybrać się na zagraniczne uczelnie, by realizować staże.
Pierwszy wyjazd do Mediolanu, gdzie moja doktorantka przebywała przez miesiąc, realizowała prace badawcze pod okiem profesor Elisabety Ranucci. Zajmowała się głównie syntezą nowych monomerów, które później będą służyły do rozwijania tej tematyki już tutaj u nas na miejscu, natomiast drugi pobyt tym razem na innej uczelni we Włoszech, to była uczelnia w Padwie, gdzie prace toczyły się pod okiem jednego z najlepszych elektrochemików w Europie, profesora Ise. I tutaj również ta współpraca jest kontynuowana. Myślę, że tego typu pobyty, tego typu staże, w szczególności doktorantów, owocują tym, że to tempo rozwoju kadry naukowej na pewno przyspiesza, więc na pewno warto.
Elżbieta Wilusz z Działu Nauki i Projektów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czy na Państwa uczelni są beneficjenci na
Mamy beneficjentów, realizujemy różne programy i wyjazdowe, i przyjazdowe, także korzystają studenci od nas tutaj i też pracownicy naukowi, którzy od nas z uniwersytetu wyjeżdżają. Ponadto są też programy, które w jakiejś części doposażają nam uniwersytet, naszą infrastrukturę, ale również wspomagają też prowadzenie badań.
Katarzyna Pietruszyńska, starszy specjalista z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pani jest opiekunem programu imienia Beckera, to taki flagowy państwa program. Czym on się charakteryzuje?
Program, który umożliwia polskim naukowcom i doktorantom realizowanie swoich planów naukowych, rozwijanie swojej kariery naukowej poprzez wyjazdy zagraniczne. Taki wyjazd, który pozwoli danej osobie poznać mentora zagranicznego, dołączyć do bardzo dobrego zespołu naukowego za granicą, zrealizować ważne dla siebie badania naukowe, zebrać materiały do jakiejś przygotowywanej publikacji. Mogą to być dowolne miejsca na świecie. Chcemy, żeby były to bardzo dobrej jakości ośrodki naukowe, ale też, żeby były te ośrodki bardzo dobrze dopasowane do potrzeb naukowców. I te wyjazdy mogą trwać od 3 miesięcy aż do 2 lat.
Marcin Sowiński, kierownik działu organizacji i promocji z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
Nasza uczelnia jest dosyć młodą uczelnią. Istniejemy nieco ponad 20 lat. W tym momencie nie prowadzimy działalności naukowej, jesteśmy jednostką typowo dydaktyczną, natomiast cały czas się rozwijamy. Rozwijamy nasze kierunki techniczne, artystyczne oraz medyczne. Mamy coraz więcej kierunków magisterskich, więc wydaje się naturalne, że w kolejnych latach będziemy myśleć o tym, aby rozwijać się jeszcze bardziej i starać się o granty również naukowe.
Dr Marta Pietras Eichberger, pełnomocnik rektora do spraw współpracy międzynarodowej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pani jest prodziekanem Kolegium Prawa. Państwo postanowili przyłączyć się do programów, jakie organizuje NAWA. Co Państwu da udział w tych programach? Uczelni, ale i też pracownikom i studentom.
Naszym celem jest umiędzynarodowienie uczelni, więc szukamy wszystkich możliwości, które dadzą możliwość rozwoju naukowego, dadzą możliwość zdobywania grantów, ale też dadzą możliwość wymiany doświadczeń. Oraz chcemy też poszerzyć naszą ofertę dla pracowników naukowo-dydaktycznych z innych państw, których chcemy w jeszcze większym stopniu zapraszać do nas, do prowadzenia zajęć, do budowania wspólnych projektów.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że zaprasza Związek Nauczycielstwa Polskiego na rozmowy w sprawie emerytur po świętach Wielkanocy. Zaznaczył, że resort jest gotowy do przedstawienia projektów rozwiązań legislacyjnych. Pan Stanisław Kłak, prezes Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam panią redaktor, witam radiosłuchacze Radia Rzeszów.
Czy już otrzymali Państwo ostateczny termin spotkania, czy już zostali Państwo zaproszeni?
Nie mamy terminu wyznaczonego. Temat artykułu 88 Karty Nauczyciela, mówimy o wcześniejszych emeryturach, był przedmiotem rozważań członków Prezydium Zarządu Głównego. Nasze wątpliwości są dość znaczne, jeżeli chodzi o artykuł 88 Karty Nauczyciela.
Powiedzmy dokładnie, o czym mówi ten 88 artykuł.
Artykuł 88 Karty Nauczyciela stanowi, że nauczyciel, który osiągnie czy udowodni 30-letni okres składkowy, nieskładkowy i w tym będzie miał 20 lat pracy przy tablicy, będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę. To są zasady nabywania prawa do wcześniejszej emerytury. Natomiast chcę tu wskazać, że możemy do okresu tego 30-letniego nieskładkowego uwzględnić tylko 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Dzisiaj tymi okresami nieskładkowymi możemy brać pod uwagę pracę w gospodarstwie rolnym, ale nie wszyscy w tym gospodarstwie rolnym pracują. Do 2015 roku uwzględniano także urlopy wychowawcze, ponieważ urlopy wychowawcze po tych zmianach przepisów są traktowane jak już okresy składkowe. To może możemy zaliczyć studia dzienne, chorobowe. No, tych okresów będzie niewiele, czyli jednak nauczyciel będzie musiał przepracować przynajmniej te 24-26 lat, żeby mógł przejść na emeryturę, ale niektórzy będą musieli właśnie przepracować całe 30 lat.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, gdzie tu jest problem, skoro
problem
wszystko jest zapisane?
W zapisach tych obowiązujących do 2008 roku było, że nauczyciel mógł otrzymać emeryturę na starych zasadach. A stare zasady polegały na tym, że brano pod uwagę między innymi długość okresów zatrudnienia, okresów nieskładkowych, osiągane wynagrodzenie w danym roku, które dzielono przez przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Pod uwagę brano tą podstawę naliczenia emerytury z kolejnych 20 lat stałego okresu zatrudnienia, tak zwany wskaźnik liczenia emerytury. No i co kwota bazowa, która co roku ustalał ZUS. W tym momencie jest problem w sposobie naliczenia tej emerytury. Nie wiemy, czy to będzie emerytura liczona na starych zasadach, to co wskazałem, czy emerytura na nowych zasadach. Na nowych zasadach, tak samo jak liczona jest emerytura dzisiaj z wieku, czy świadczenie kompensacyjne. Jest tak zwany algorytm liczenia emerytury i według tego algorytmu bierze się pod uwagę ustalony kapitał początkowy na 1 stycznia 1999 roku zwaloryzowany, plus do tego dochodzi składka emerytalna zgromadzona od 1 stycznia 1999 do czasu rozwiązania stosunku pracy i przejścia na emeryturę, tą wcześniejszą, i dzielona byłaby średnią długość trwania życia. I to by była emerytura na nowych zasadach. I chcę powiedzieć, że emerytura na starych zasadach byłaby bardzo korzystna dla nauczycieli, a jeżeli będzie zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązanie, że to będzie emerytura na nowych zasadach, no to będzie emerytura głodowa.
Są zagadnienia, które związkowców niepokoją. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma podstawowe pytania.
Tu związek ma też wątpliwości, czy faktycznie tym uprawnieniem będą objęci wszyscy nauczyciele, czyli nauczyciele, którzy do 2008 roku nie nabyli uprawnień do wcześniejszej emerytury, a byli urodzeni do 1968 roku. Czy to będzie tylko dotyczyło kilku roczników po tym okresie 2008 roku lub tylko kilka roczników nauczycieli urodzonych po 1968 roku, ponieważ świadczenie kompensacyjne otrzymują wszyscy nauczyciele, którzy są urodzeni do 1968 roku i muszą spełnić pewne wymagania co do lat przepracowanych, także osiągnięcie odpowiedniego wieku, żeby świadczenie kompensacyjne otrzymać.
Tymczasem Polska Agencja Prasowa informuje, cytuję, można się pokusić o odchudzenie podstawy programowej, żeby dać więcej czasu na tak zwane zajęcia miękkie, związane również z kulturą fizyczną, rekreacją. Zrobimy to tak, żeby nie zmniejszać liczby godzin dla nauczycieli, powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że efekty zobaczymy najpóźniej 1 września 2024 roku. Co na to Związek Nauczycielstwa Polskiego?
Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna proponował zmiany podstawy programowej. Podstawa programowa jest przeładowana. Jest wiele treści, które uczniowie nie powinni w ogóle przyswajać. Uczeń jest bardzo obciążony. No cieszę się, że jest deklaracja ministra edukacji narodowej, że będzie odchudzanie podstawy programowej. Przecież już minister Czarnek wcześniej obiecywał, że odchudzi podstawę programową. Czyli niewiele w tym zakresie zostało zrobione. Wręcz przeciwnie, treści zostały przez kolejnych ministrów edukacji narodowej tego rządu rozbudowane. Czekamy na efekty. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, że to, co mówi minister Czarnek, że efekty zobaczymy 1 września 2024 roku. Nie da się tego ocenić w ciągu jednego roku. Przynajmniej te 3 lata trzeba by było dokonywać oceny, analizy tych propozycji, które minister przedstawi. No cieszę się, że minister tu mówi o tak zwanych zajęciach miękkich, szczególnie chodzi o wychowanie fizyczne, plastyczne, muzyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, no to trzeba by było zmienić przepisy. Już i nauczyciele, i rodzice, część rodziców postulowała do ministra edukacji narodowej. Wiem, że minister sportu, kultury fizycznej zwracał się też do ministra o pewne zmiany zasad związane z zwalnianiem uczniów zajęć wychowania fizycznego. Jeżeli pani redaktor by poszła do szkoły i zobaczyła, jak faktycznie wygląda nasza młodzież, jak wyglądają nasze dzieciaki, mało ruchu, jeszcze zwolnienie ich zajęć wychowania fizycznego powoduje, że nasze dzieci są otyłe.
Nieuchronnie zbliżamy się do końca roku szkolnego 2022-2023. Co się dzieje w szkołach?
Szkoły są na etapie opiniowania arkuszy organizacyjnych. Opiniują Rady Pedagogiczne, Związki Zawodowe. Termin upływa 19 kwietnia do 21 kwietnia. Dyrektorzy szkół przekazują projekt arkusza organizacyjnego do organu prowadzącego. Organ prowadzący do 25 kwietnia musi przekazać do zaopiniowania i tam opinia musi być pozytywna kuratorium. Kurator wyraża opinię co do właściwego zaplanowania tych godzin zgodnie z podstawą programową, planem nauczania, a także kwalifikacjami nauczycieli. Dopiero po zaopiniowaniu organ prowadzący ma czas do 29 maja zatwierdzić arkusz organizacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, tak stanowi prawo, że podstawą do dokonywania wszelkich czynności prawnych winien być zatwierdzony arkusz organizacyjny. Mimo kolejnych zmian rozporządzeń, bo było pierwsze rozporządzenie 2017 roku, w nowej formule, później 28 lutego 2019 roku o funkcjonowaniu szkoły publicznej, przedszkola publicznego, nie zmieniono tych terminów. To są nonsensy. Jeżeli dzisiaj dyrektor ma podejmować decyzje kadrowe na podstawie projektu, chociaż projektu już zaopiniowanego przez kuratorium, to mu nie zostaje wiele czasu do podjęcia czynności prawnych związanych czy to ze zmianą warunku zatrudnienia, przeniesieniem nauczyciela na inne stanowisko, czy na stanowisko inne, bądź takie same do innej szkoły, bądź wypowiedzenie stosunku pracy, czyli czasu dyrektorzy mają niewiele, ale chcę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. W wielu szkołach dyrektorzy szkół, którzy są przewodniczącymi rad pedagogicznych, podejmują decyzje niezgodne z prawem. Wiadomo, że rada pedagogiczna winna zaopiniować arkusz organizacyjny. Arkusz organizacyjny to jest taka duża płachta, gdzie są wymienieni nauczyciele, jakie przedmioty będą uczyć, jakie mają kwalifikacje. Wymiar zatrudnienia powinien być podany do poszczególnych przedmiotów, ile lat pracuje, a także załączniki do tego arkusza. Często bywa tak, że tych materiałów dyrektorzy nie przedstawiają na razie pedagogicznej. Każdy z nauczycieli otrzymuje karteczkę, to co będzie miał w danym roku szkolnym i to ma zaopiniować. Pytam się, czy taki dyrektor działa zgodnie z prawem? Nie, bo poddając opiniowanie, opiniuje się karteczkę danego nauczyciela, a nie arkusz organizacyjny. Czyli po prostu robi się tych nauczycieli jako nieudaczników, którzy nie potrafią czytać, śledzić, pozwalają sobie na tego typu manipulacje dyrektorów szkół. Arkusz powinien być zaopiniowany zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, a tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, panie redaktor, będzie bardzo źle. Dużo nauczycieli odeszło na emeryturę w lutym, dopełniają to swoje zatrudnienie w dodatkowym zatrudnieniu do końca roku szkolnego. Z informacji napływających do mnie bardzo dużo nauczycieli odejdzie na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne w wrześniu, czyli ruch kadrowy się kończy 31 sierpnia i ci nauczyciele będą odchodzić. Będzie nam brakowało także kolejnych nauczycieli poszczególnych przedmiotów. To, co dyrektorzy wyprawiają zatrudnianiem nauczycieli i specjalistów, planują w arkuszu organizacyjnym po okąd stypendium. Brak wiedzy, brak znajomości przepisów prawa. Ustawodawca wprowadził zmiany, jeżeli chodzi o zatrudnianie nauczycieli specjalistów i ci nauczyciele specjaliści winni być zatrudnieni w każdej placówce oświatowej w stosownym wymiarze do liczby uczniów danej szkole. My żądamy po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący, co zostało uwzględnione, a co nie zostało uwzględnione. Także kierujemy swoje uwagi do kuratorium, jeżeli jest rażące naruszenie przepisów dotyczących kwalifikacji i wymiaru planowanych zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Pan Stanisław Kłak, prezes Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję radiosłuchaczom za uwagę.